Naszym gościem Andrzej Krajewski, dziennikarz Gazeta Prawna. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Nie wiem, jak mnie słychać.
Słychać dobrze. Chciałem powiedzieć tygodnik, bo często teksty czytam w weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Tam jest miejsce w magazynie na długie teksty, często teksty pana redaktora autorstwa. A teraz omówienie także w formie tekstu, który pan opublikował na łamach Dziennika Gazety Prawnej, o tym, co właściwie oznaczają protesty rolników, bo one odbywają się, jak powiedziałem, w prawie całej Europie. No i pytanie, czy są elementem jakiegoś tymczasowego kryzysu związanego z wojną na Ukrainie i z importu produktów rolnych, czy jednak są wyrazem bardziej strukturalnych zagrożeń na starym kontynencie?
To znaczy, ja bym powiedział, że jednego i drugiego. Kryzys, który odpalił protesty, który wzniecił, no to spadek cen żywności na całym świecie. Tutaj ceny żywności poszły w dół, więc i dochody rolników spadły. To był pierwszy taki element, który wzbudził niezadowolenie. Drugi element, no to, że ukraińskie produkty rolne są importowane na teren Unii Europejskiej bez żadnych barier celnych, ani też kontyngentów. No to też powoduje obniżki cen i to głównie dotyka rolników w Polsce, w Europie Środkowej. No i trzeci, ale to najbardziej palący problem i taki strukturalny, to są plany związane z Europejskim Zielonym Ładem, czyli przepisy, które miały być wprowadzane stopniowo, dotyczące kolejnych elementów transformacji produkcji rolnej. Pierwszy element to w tej chwili to są rzeczy, które mogą ulec zawieszeniu lub redukcji, ale pierwotnie zamierzano obniżyć stosowanie gazu, nawozów o około 30%, odejść od stosowania pestycydów, część ziemi około 4% miała być obowiązkowo gorowanie i także zmniejszanie obszarów ziemi, która jest używana do produkcji rolnej, na przywracanie jej do stanu pierwotnego, czyli głównie zalesianie. Czyli kolejne elementy, które prowadziły do tego, że produkcja rolna by się obniżyła, a w związku z tym ceny produktów żywnościowych by wzrosły w Unii Europejskiej, chyba że Unia otworzyłaby się na produkty rolne z innych części świata, typu właśnie Ukraina na stałe, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, Rosja. A tutaj jest taka różnica, że produkcja rolna ze względu na to, jak kształtuje się ogólnie środowisko naturalne w Europie jest droższa. A jeżeli wejdą takie przepisy, no to będzie dużo droższa. W związku z tym w momencie otwarcia granic, no to produkcja rolna przestaje być całkowicie opłacalna i całkowicie konkurencyjna, więc no, rolnicy spodziewają się, że to może przynieść im masowe bankructwo i utratę tego, co udało im się zgromadzić przez lata pracy, bo tak zmienia się polityka. Więc tutaj oni protestują tak ogólnie w całej Europie po to, żeby zatrzymać to i żeby przetrwać, bo pojawia się groźba, że ich dochody zostaną albo mocno zredukowane, albo no za kilkanaście lat nie będą mieli żadnych dochodów, bo przestaną się zajmować rolnictwem i będą musieli poszukać sobie jakiegoś innego miejsca w życiu.
No, ale to jest tak, że polityka Komisji Europejskiej to idzie tak dwutorowo. Z jednej strony coraz większe obostrzenia, coraz większa próba sprowadzenia europejskiego rolnictwa do sytuacji z początku XX wieku, a z drugiej strony otwarcie na rynki tam, gdzie nie ma tych obostrzeń?
Na razie to są obostrzenia zmierzające do wprowadzenia takich zasad, przy czym już w tej chwili jest zawahanie i w nowej rekomendacji Komisji Europejskiej między innymi wycofują się z zakazu stosowania pestycydów i ograniczeń w używaniu nawozów sztucznych, więc tutaj to oczywiście to nie zostało jeszcze zatwierdzone, no ale jest taka propozycja. Ale z jednej strony, od strony ekologii ma to naprawdę duże znaczenie, no bo tutaj spada obecność nawozów w glebie, tutaj oczywiście używanie pestycydów ma też swoje skutki uboczne, no ale coś za coś. Wystarczalność żywnościowa dotyczy puli ludzi, którzy mieszka na danym obszarze. Bez nowoczesnych środków produkcji rolnej Europa przestaje być samowystarczalna. A z drugiej strony jest jeszcze jeden element. Rolnictwo w budżecie Unii Europejskiej wieloletnim to jest największy punkt budżetu. Tutaj wydawane jest 20-30% środków całego budżetu Unii na dotacje do rolnictwa, po to, żeby utrzymać jego konkurencyjność i produkcję. No, po wprowadzeniu tych przepisów, no to ta pula dotacji albo zostanie zwiększona, żeby rolnictwo utrzymać, albo jeżeli rolnictwo będzie się zwijać, no to będzie sukcesywnie maleć. No, a są potrzebne wydatki na inne elementy budżetu związane z Europejskim Zielonym Ładem.
Na ile
jest taka sprzeczność interesów.
Na ile jest tak, że europejscy rolnicy to jest trochę taka owieczki doświadczalne europejskiej polityki klimatycznej?
To jest grupa zawodowa, która przez wiele, wiele lat otrzymywała bardzo duże pieniądze, żeby utrzymać samowystarczalność żywnościową Europy i ciągłość produkcji. No bo bez prowadzenia takiej dokładnie zaplanowanej polityki rolnej, to jesteśmy zależni od tego, czy jest urodzaj, czy nie ma urodzaju. Jeżeli nie ma urodzaju, no to ceny żywności gwałtownie rosną. No chyba, że planujemy magazynowanie, dopłacanie rolnikom, żeby nie zbankrutowali w czasie urodzaju i tak dalej, dzięki czemu zabezpieczamy sobie samowystarczalność żywnościową, co po II wojnie światowej uznano za jeden z elementów kluczowych, strategicznych. Bo bez tego no zawsze balansujemy na krawędzi groźby głodu w momencie, jeżeli coś nie pójdzie przez kilka lat ze zbiorami. Natomiast tutaj produkcja rolna w Europie jest po prostu bardzo droga. No bo gospodarstwa wielkoobszarowe, na przykład na Ukrainie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Rosji, czy w Kanadzie, czy w Australii, one są o wiele bardziej wydajne. A poza tym już nie podlegają tym obostrzeniom, które już wprowadzono w Europie, jeżeli chodzi o ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin i innych elementów, więc to powoduje, że przepaść cenowa jest spora. A wydatki na rolnictwo też spore. No i tutaj jest taka pewna też groźba, że Unia Europejska musi wydać bardzo dużo pieniędzy na transformację w tej chwili klimatyczną.
W swoim tekście pan podaje konkretną kwotę, prawie 2 biliony euro do roku 2030.
Tak, to są oficjalne dane Komisji Europejskiej. Żeby przeprowadzić transformację, która doprowadzi do obniżenia o 55% emisji dwutlenku węgla, a to oznacza inwestycje w OZE, zamykanie klasycznych elektrowni zasilanych, czy to w Polsce węglem, czy gazem, przebudowa sieci energetycznej i tak dalej. Te wszystkie elementy, które doprowadzą do obniżki emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, wymagają inwestycji z rzędu 2 bilionów euro. To są inwestycje na przekształcenia technologiczne, na nowe technologie, na zabezpieczenia socjalne dla ludności i tak dalej, i tak dalej. No, to są gigantyczne pieniądze. No, ze wszystkiego nie da się skredytować. Więc trzeba na czymś zaoszczędzić. No, rolnictwo to jest taki element, na którym myśląc krótkoterminowo, da się zaoszczędzić, ponieważ żywność na świecie jest nadprodukcja żywności i dużo tańszą żywność Europa może dostać z zewnątrz, ale długoterminowo jest takie ryzyko, że uzależnienie od żywności z zewnątrz będzie podobne jak uzależnienie od gazu z Rosji. W pewnym momencie dostawca żywności może zacząć stawiać swoje warunki. Ewentualnie to łańcuchy dostaw. Te szlaki komunikacyjne, one w tej chwili już nie są takie bezpieczne jak 10 lat temu. W związku z tym jest groźba, że jeżeli nie będzie się samowystarczalnym żywnościowo, no to w pewnym momencie można za to zapłacić. I to bardzo drogo.
Panie redaktorze, naszym gościem Andrzej Krajewski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, ale w tekście, który się ukazał w Dzienniku Gazecie Prawnej, pan redaktor pisze więcej, że zielona transformacja to koszty, które zapłacimy wszyscy, że te traktory, które jutro zobaczą mieszkańcy Warszawy, którzy widzą często Polacy jeżdżący po drogach, widzą Francuzi, Belgowie, Włosi, Niemcy i tak dalej, nawet Brytyjczycy, mimo że w Unii nie są, to tylko zapowiedź, bo to nie tylko rolnicy stracą, za chwilę wszyscy będziemy płacić.
Tak, tylko to jest trochę inny mechanizm płacenia. Inny obejmuje rolników, a inny mieszkańców miast, inne części społeczeństwa. To można powiedzieć, jest to inna pula kosztów, bo tutaj wchodzą podatki, bo tak naprawdę to są podatki, które są wpisane w dyrektywy unijne, ujęte w ogólnej nazwie Fit for 55. Te podatki są pośrednie, bo tak kwoty emisji gazów cieplarnianych, czy dokładnie dwutlenku węgla, które obejmie transport drogowy i lotniczy, które zostaną nałożone na dostawców ciepła do budynków, oczywiście już są nałożone na dostawców prądu na budynków. Te wszystkie kwoty, które one będą musieli i płacić, kupując pozwolenia na emisję CO2, no zostaną przerzucone na pojedynczego konsumenta, czyli w rachunku za ciepło, w rachunku za gaz, w rachunku za wszystkie produkty żywnościowe, które trzeba transportować, a trzeba transportować wszystkie, to wszystko zostanie dołożone i to się skumuluje, bo oczywiście jeszcze opłata za posiadanie samochodu roczna, w zależności od tego, ile on emituje spalin, podatek węglowy w benzynie. Tych drobnych podatków jest cała pula. Pojedynczo one nie są takie wysokie. One będą zmienne, co najzabawniejsze, nie jest się w stanie przewidzieć wysokości tej opłaty. To jest najzabawniejsze, bo na przykład jeżeli chodzi o wprowadzenie systemu ETS2 dla dostarczycieli ciepła do budynku, czyli gazu i ogrzewania, no to oni będą musieli wykupić pozwolenia na emisję CO2. Ale pozwolenia na emisję CO2 to jest wolny rynek. Się kupuje całe pule, tak jak w tej chwili kupują elektrownie. I kurs się ich zmienia. Może kosztować 20 euro za tonę, może kosztować 45 euro za tonę. Wprawdzie przez 3 lata będzie mechanizm taki, że jeżeli przekroczy 45 euro za tonę, no to zostaną dosypane na rynek nowe pozwolenia i to ma sprawić, że one stanieją, ale to nie do końca może zadziałać, ale po 2030 roku nie ma już wpisanego takiego mechanizmu, więc ona może kosztować 60 euro za tonę lub 100 euro za tonę. I w tym momencie to się przekłada na cenę prądu. I tak, jak się spojrzy na cenę prądu dla indywidualnych odbiorców w Polsce, to w 2016 roku ona była 100%, no, dwukrotnie niższa niż obecnie. Przy czym jeszcze tego nie odczuwamy, bo ceny prądu są mrożone w Polsce. No ale w końcu przestaną i poczujemy to w kieszeni. No i mamy system dokładnie tak samo działający, rozbudowany na każdy element naszej aktywności życiowej. Jedzenie, potrzeba ogrzewania, mieszkanie i tak dalej. Przy czym wycenienie kosztu jest bardzo trudne, ponieważ to zależy od emisji dwutlenku węgla. Gdyż jeżeli budynek jest ogrzewany pompą ciepło, no to już nie podlega systemowi ETS2. Jeżeli podróżujemy koleją, no to już nie wydajemy na podatek związany z ruchem drogowym i tak dalej. To jest kierunkowanie zachowań społecznych tak, żeby te zachowania zmieniały się w tą stronę, że podejmujemy czynności, czy konsumujemy rzeczy, czy używamy rzeczy, które są jak najmniej emisyjne, czyli związane z emisją gazów cieplarnianych na czele z dwutlenkiem węgla, poza tym jest jeszcze metan i inne gazy cieplarniane, ale to już zostawmy sobie na boku. No i jeżeli ktoś potrafi się do tego dostosować, płaci mniejsze podatki. Tak mniej więcej działa ten system.
A żeby się dostosować, tak rozumiem, trzeba mieć kapitał, żeby zainwestować i się dostosować. Kto kapitału nie ma, ten zapłaci więcej.
No to jest taka najbardziej irytująca rzecz w tej całej transformacji. Jeżeli miałby pan 10 milionów złotych, no to kupuje pan sobie dom, który jest tak dobrze izolowany, dostosowany do nowych norm, że jest zeroemisyjny. Czyli nie płaci pan podatku. Oczywiście ogrzewany pompą ciepła. No, znakomicie. Kupuje pan samochód elektryczny, no to odpadają wszystkie podatki związane z paliwami płynnymi. Ma pan w domu gniazdko, ładuje go pan sobie sam. Ma pan panele, czyli fotowoltaikę, które dostarczają prąd, ale musi
bo jest pan bogaty i ma pan
magazyn energii.
Dużą działkę na południowym stoku i dużo paneli.
Jeszcze magazyn energii, który jest, no w tej chwili są piekielnie drogie, no ale znaczy najłatwiejszy taki z baterii jonowo-litowy, który magazynuje jeszcze powiedzmy prąd, jeszcze jeżeli pan sobie postawi wiatrak, no to energię z wiatru i w tym momencie pan w zasadzie nie płaci żadnych z tych nowych podatków. Żyje pan, w tym koszty życia bardzo spadają. Jeszcze najlepiej mieć działkę z bioprawą, I koszty zielonej transformacji właściwie pana nie obejmują. No ale to także 10 milionów złotych trzeba mieć.
A jak ktoś nie ma na koncie 10 milionów złotych, to co wtedy?
Ograniczanie konsumpcji. No i problemy z opłatami za ogrzewanie. Bo tutaj może być bolesne za kilka lat. No to ograniczanie ogrzewania. No a ponoć życie w chłodzie sprzyja zdrowiu, długowieczności. Przynajmniej tak twierdzą znawcy zdrowego trybu życia.
A do tego, jak nie ma na samochód, to trzeba jechać rowerem, a rowerem też jest zdrowiej, więc rzeczywiście będzie by na pewno, w cudzysłowie, zdrowsi. Panie redaktorze, to już trochę konkludując naszą rozmowę, ja zachęcam do tego, żeby tekst Andrzeja Krajewskiego na łamach Dziennika Gazety Prawnej przeczytać o wiośnie ludów, właśnie, bo pan taką paralele tworzy między rokiem 2024, 2030, a tym, co działo się w połowie XIX wieku na starym kontynencie, co przyniosło wstrząs, upadek paru dynastii, paru monarchów i zmiany na starym kontynencie, czyli z wiosną ludów. Jest tak, że ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej wydaje się szyta na potrzeby tych bogatszych i najbogatszych kosztem konsumpcji klasy średniej i najbiedniejszych. To jest przepis, który no, albo się uda, albo jednak Europejczycy zrobią kolejną wiosnę ludów, tym razem w XXI wieku, a nie XIX.
To nie trzeba mieć zdolności jasnowidzących. W każdym społeczeństwie jest spora część obywateli, która żyje na styk. Tyle wydaje, ile zarabia. Często to są jedynie niezbędne wydatki. Jeżeli wprowadzamy całą pulę podatków zmniejszających, wymuszających dużo wyższe wydatki, no to ci ludzie schodzą pod kreskę. To następuje w ciągu 4-5 najbliższych lat, czyli bardzo krótki okres czasu. No to frustracja społeczna w tym momencie gwałtownie rośnie, no a ludzie, co jest naturalne, zaczynają się bronić. Albo protestować, albo szukać sobie przywódców, którzy obiecują im, że wycofają te zmiany. To jest naturalna rzecz, powtarzalna od początków ludzkości. Jeżeli się nagle wepchnie bardzo dużą grupę ludzi w biedę, no to ci ludzie zaczynają się buntować. I albo im się coś da w zamian, no albo trzeba niestety ale użyć przemocy, żeby ich skłonić do posłuszeństwa. To są dwie takie podstawowe drogi zachowań władzy wobec takiej sytuacji. Więc raczej napięcia społeczne bardzo wzrosną w ciągu najbliższych 5 lat. I to na terenie całej Unii i bardziej chyba w bogatych krajach, takich jak Niemcy, Francja, niż w Polsce, ponieważ tam biednienie dla tych ludzi może być bardziej bolesne, ponieważ oni się przyzwyczaili do dobrobytu i ten proces może też następować szybciej niż w Polsce.
A w Polsce jak na razie mamy protest rolników, ale to z tego, co nasza opowieść prowadzi, to jutrzejszy protest w Warszawie rolników. Oczywiście to jest trochę inny rozdział, inny sektor gospodarki, inne mechanizmy, inne uwarunkowania prawne, inne szczegóły. No ale to jest tak, że ci rolnicy protestują trochę jako forpoczta całego strajku klasy ludowej w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
Bo u nich to jest tak, że perspektywa tego, że będą biednieć i poczują koszty transformacji, już była uświadomiona z racji interesowania się tymi zmianami, które ich bezpośrednio dotykają nowymi przepisami, a jednocześnie poczuli pierwszy symptom biednienia, ponieważ to wywołało spadek cen. Spadek cen żywności, no to poczuli po raz pierwszy w kieszeniach, co ich może spotkać, a z drugiej strony mają perspektywę, że można spotkać dużo, dużo gorsze rzeczy mogą ich spotkać. No to efekt był taki, że się zbuntowali.
I o tym pisze i o tym mówi Andrzej Krajewski, dziennikarz, analityk, Dziennik Gazeta Prawna. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.